Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek, 4 maja, wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś ksiądz profesor Henryk Witczyk. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o trwającym obecnie w Rzymie kongresie z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Biblijnego. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. Benedykt XVI mianował 5 członków Rady Naukowej AWEPRO, Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych. Wśród nich znalazł się Polak, ksiądz profesor Sławomir Nowosad, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Ponadto w skład Rady weszły 4 osoby świeckie z Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Włoch. Powstała jesienią ubiegłego roku agencja AWEPRO jest związana z Kongregacją Edukacji Katolickiej. Ma za zadanie harmonizację na uczelniach kościelnych tzw. procesu bolońskiego. Celem tej inicjatywy zbliżenia systemów i standardów szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Stolica Apostolska przystąpiła do deklaracji bolońskiej w 2003 roku. Do 7-osobowej rady zarządzającej AWEPRO należy polski ekonomista profesor Jan Sadlak.
Mianowany członkiem Rady Naukowej Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych ksiądz profesor Sławomir Nowosad to kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kończy w tym roku 50 lat. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego jest prorektorem, kieruje Katedrą Ekumenicznej Teologii Moralnej. Interesuje się ekumenicznym wymiarem moralności chrześcijańskiej. Znany jest jako specjalista w zakresie anglikańskiej teologii moralnej.
Znakiem nadziei nazwał papież rzymskiego rabina Elio Toafa w jego 95. urodziny. Na wczorajszej uroczystości, podczas której zaprezentowano powstałą z tej okazji Fundację Kultury Żydowskiej imienia emerytowanego rabina, przesłanie Ojca Świętego odczytał jego osobisty sekretarz, ksiądz Georg Genswein.
Papież zauważa, że Bóg nie szczędził Elio Toafowi obfitych darów w jego długim i owocnym życiu. Prowadził go właściwymi ścieżkami, choć także przez ciemną dolinę w godzinę prześladowań i zagłady Żydów. W swych tajemniczych planach Bóg dał mu doznać w szczególny sposób swego zbawienia, by stał się znakiem nadziei na odrodzenie licznych braci. Pragnę zwłaszcza przypomnieć pańskie zaangażowanie, by rozwijać braterskie relacje między katolikami a Żydami oraz szczerą przyjaźń, jaka pana łączyła z moim czcigodnym poprzednikiem Janem Pawłem II, dodaje Benedykt XVI.
Elio Toaf urodził się 30 kwietnia 1915 roku w Livorno w środkowych Włoszech. Był naczelnym rabinem kolejno w Anconii i Wenecji, a potem przez całe pół wieku w Rzymie. Stał na czele Rzymskiego Kolegium Rabinistycznego i Rady Rabinów Włoskich. Pełniąc te funkcje i pracując naukowo, działał na rzecz pojednania Żydów i chrześcijan. W 1986 roku przyjął w rzymskiej synagodze Jana Pawła II, który cenił sobie jego przyjaźń i wspomniał go nawet w testamencie. Elio Toaf otrzymał w 2000 roku doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już jako emerytowany rabin Wiecznego Miasta spotkał się z Benedyktem XVI przed jego tegoroczną wizytą w synagodze.
W wieku 92 lat zmarł dzisiaj kardynał Luigi Poggi, były archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. W Polsce znany był przede wszystkim jako wieloletni szef delegacji Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów roboczych z władzami PRL. Funkcję tę pełnił od 1974 roku. Już wcześniej uczestniczył w kontaktach z komunistycznymi rządami Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. watykańskiej Ostpolitik. Był absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej. Od 1945 roku pracował w sekretariacie stanu. Reprezentował Stolicę Apostolską w negocjacjach z Tunezją, był delegatem apostolskim dla Afryki Środkowej, a także nuncjuszem w Peru i we Włoszech. W 1992 roku stanął na czele Tajnego Archiwum i Biblioteki Watykańskiej. 2 lata później Jan Paweł II mianował go kardynałem.
Gorąco modlę się za duszę kardynała Poggiego i proszę Boga, by przyjął go do swojej radości i wiecznego pokoju, czytamy w telegramie kondolencyjnym Benedykta XVI. Papież zauważył, że śmierć Purpurata pogrążyła w żałobie tych, którzy go znali i cenili. Pogrzeb kardynała Poggiego odbędzie się w piątek w Bazylice Watykańskiej. Kolegium kardynalskie liczy dziś 179 purpuratów, w tym 108 lektorów.
Ojciec Święty wyraża duchową bliskość wobec chrześcijańskich wspólnot w Iraku i ponawia apel do wszystkich ludzi dobrej woli, by trwali niezłomnie na drodze pokoju, odrzucając wszelką przemoc, która spowodowała tak wiele cierpienia. Słowa te czytamy w telegramie kondolencyjnym, który w imieniu Benedykta XVI wystosował kardynał sekretarz stanu po niedzielnym zamachu pod Mosulem. W bombowym ataku na konwój chrześcijańskich studentów śmierć poniosły 4 osoby, a 100 kilkadziesiąt odniosło rany. Kardynał Tarcisio Bertone zapewnia o papieskiej modlitwie w intencji zabitych, rannych oraz ich bliskich.
Zamach wywołał wśród irackich chrześcijan szok i protesty. Zwraca się uwagę, że atak został przygotowany bardzo precyzyjnie przy zupełnej bierności władz. Bombę podłożono bowiem na jednej z głównych dróg między dwoma wojskowymi punktami kontrolnymi, a po zamachu nie zabrał głosu nikt z przedstawicieli rządu. Zdaniem syryjsko-katolickiego arcybiskupa Mosulu, Georgesa Kasmusy, w tej sytuacji chrześcijanom nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się o ochronę do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z kolei chaldejski patriarcha Bagdadu oświadczył, że zamach jest dla wyznawców Chrystusa motywem modlitwy i przebaczenia. Modlimy się o oświecenie przez Boga umysłów i serc rządzących Irakiem oraz tych, którzy splamili się przemocą, aby nawrócili się ku pokojowi i pojednaniu, dodał kardynał Emmanuel Deli.
Papieski Instytut Biblijny w Rzymie obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zorganizowano specjalny międzynarodowy kongres gromadzący byłych studentów tej ważnej dla Kościoła uczelni. Wśród gości jest również ksiądz profesor Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu, którego goszczę przed mikrofonem.
Szczęść Boże.
Podczas tych obrad nie braknie akcentów polskich. Na czym to polega?
Więc pierwszy akcent polski już miał miejsce w poniedziałek w referacie otwierającym sympozjum arcybiskup Gianfranco Ravasi, znany czytelnikom i słuchaczom Radia Watykańskiego w Polsce, przedstawił referat prezentujący w gruncie rzeczy gotowy już tekst adhortacji po synodzie o Słowie Bożym. W tym referacie prezentującym adhortację arcybiskup zwrócił uwagę na 3 punkty, mianowicie pierwsza część adhortacji będzie dotyczyć Słowa Bożego jako takiego, jego tajemnicy i podkreślił bardzo mocno, iż dla rozumienia Pisma Świętego ze względu na jego specyficzną naturę potrzebne są 2 poziomy poznawania, mianowicie poziom analizy historycznej i literackiej, tak jak poznajemy każde dzieło literackie, starożytne, ale również konieczny jest poziom analizy teologicznej, a więc wiary, która też posługuje się rozumowaniem szukającej misterium, obecności po prostu, tajemnicy Boga. Powiedział w tym momencie rzecz bardzo interesującą, że we współczesnym świecie wielkiej nauki nie wyklucza się tych 2 dróg poznania. Przeciwnie, zacytował jednego z czołowych amerykańskich uczonych, który twierdzi, iż między drogą poznania przez teologię i filozofię oraz drogą poznania przez nauki empiryczne istnieje wzajemne poszanowanie między tymi 2 drogami, a nawet więcej, przywołał przykład i teorię głoszoną przez polskiego wybitnego badacza, jakim jest ksiądz profesor Michał Heller, że między drogą poznania empirycznego i drogą poznania filozoficzno-teologicznego powinien istnieć wręcz po prostu dialog. Zobrazował to pojęcie odwołaniem do tezy głoszonej przez profesora Hellera, iż na przykład czołową teorię względności, czołową dla myślenia właśnie empirycznego dzisiaj, nie da się jej inaczej wyrazić jak przy pomocy kategorii pojęć używanych w filozofii, takich jak kategoria czasu i przestrzeni. I to było dla nas bardzo piękne, Polaków siedzących na wielkiej auli Uniwersytetu Gregoriańskiego, w obecności biblistów, profesorów, arcybiskupów z całego świata, z Dalekiego Wschodu, z Indii, z Korei, z Wietnamu, z Afryki, z obydwu Ameryk, nie mówiąc o uczonych z Europy, że mogliśmy usłyszeć po prostu nazwisko naszego wybitnego polskiego badacza w kontekście teorii głoszonych przez innego wybitnego badacza współczesnej nauki amerykańskiej. Drugi taki aspekt, który bardzo nas też ucieszył i stwierdził, iż zarówno świat myślenia Polski, jak też sztuka polska ma wiele do wniesienia i zaprezentowania światu współczesnemu, to było w trzeciej części referatu, gdzie arcybiskup Rawazji mówił na temat trzeciej części dokumentu posynodalnego słowo w stosunku do świata, verbum mundo. I tutaj mówił przede wszystkim o potrzebie inkulturacji, zwrócił uwagę na kartę europejską, tożsamości europejskiej, wprowadzenie do tej karty, gdzie mimo wielkich apeli papieża Jana Pawła II uniknięto jakichś wyraźnych odniesień do chrześcijaństwa i jego roli w kulturze europejskiej. Arcybiskup podkreślił, że należy tę kwestię jeszcze raz głęboko przemyśleć i oprzeć nasze rozumowanie przede wszystkim na roli Pisma Świętego, Biblii. Biblia, która jest, jak powiedział, wielkim kodem Europy, wielkim punktem odniesienia dla całej kultury europejskiej. Przywołał przykład Nietzschego, znanego ze swej antychrześcijańskiej postawy, który to Friedrich Nietzsche, wychowany w rodzinie protestanckiej, mówił tak, że kiedy czyta Pindara i Petrarkę, to czuje się tak, jakby był w ziemi obcej. Natomiast gdy czyta Księgę Psalmów, to czuje się tak, jak byłby w ojczyźnie. Rzeczywiście psalmy, cała księga Pisma Świętego jest dla Europejczyka, każdego Europejczyka, nawet filozofa, który ostatecznie polemizuje z chrześcijaństwem, jest jego ojczyzną. Przywołał też arcybiskup zdanie Goethego, który mówił, iż Biblia to język ojczysty Europy. Są języki obce, prawda, tak jak dzisiaj uczymy się wszyscy obcych języków, ale ten język ojczysty jest absolutnie podstawowym, który pozwala nam myśleć, rozumować, wyrażać siebie, poznawać świat. Biblia jest dla Europejczyka takim właśnie językiem ojczystym. I wreszcie arcybiskup Rawazji powiedział, iż Biblia w tworzeniu kultury europejskiej odgrywa też ogromną rolę, bo jest pewnego rodzaju słownikiem, na którym zbudowany jest etos i kultura europejska. I w tym momencie przywołał świadectwo, wyznanie naszego polskiego reżysera Kieślowskiego. Powiedział, że jako agnostyk, tenże polski reżyser, jednak po nakręceniu znanych nam filmów na temat każdego z 10 Bożych przykazań, wyznał, iż nawet jeżeli jako ludzie codziennie prawie przekraczamy jak nie jedno to drugie przykazanie, to nie możemy się bez tych przykazań obyć. One są zawsze ponad nami, są jak gwiazda polarna, która wskazuje kierunek drogi i kierunek życia. To świadectwo również bardzo pięknie wybrzmiało w tej auli, właśnie w której są przez cały tydzień aktualnie zebrani najwybitniejsi badacze, a zarazem głosiciele Słowa Bożego w Kościele i w świecie współczesnym. Konkludując swoją przepiękną konferencję, otwierającą to właśnie międzynarodowe sympozjum, kongres poświęcony dla uczczenia stulecia Biblicum, arcybiskup Rawazji odniósł się do wspaniałego zdania Dietricha Bonhoeffera, którego myślami najprawdopodobniej adhortacja będzie się kończyć. Mianowicie Bonhoeffer wzywał pastorów, którym głosił rekolekcje w latach 30., by podchodzili do Słowa Bożego w wielkim skupieniu, w wielkim po prostu milczeniu. Pozwolę sobie zacytować te kilka słów, ponieważ one wydają mi się niesamowicie ważnym przesłaniem również dla nas dzisiaj. Żyjemy w świecie pełnym huku, chaosu, pośpiechu. Dietrich Bonhoeffer mówił tak: zanim będziemy słuchać Słowo Boże, wprowadźmy się w stan milczenia, aby to Słowo Boże mogło rozbrzmieć w naszej duszy. Po słuchaniu Słowa Bożego również pozostańmy w milczeniu, aby Słowo Boże mówiło nam, jak ono żyje i trwa w nas, jak ono kształtuje nasze życie. Zanim rozpoczniemy dzień nowy, przeżyjmy jakiś czas w milczeniu, aby pierwsze słowa dnia należały do Boga, by były wzięte właśnie z Ewangelii danego dnia. I wreszcie, zanim się położymy spać, przeżyjmy też jakiś czas w milczeniu, bo ostatnie słowo w naszym życiu należeć będzie do Boga. I konkluduje Bonhoeffer, cytowany przez arcybiskupa Rawaziego, że niech to będzie milczenie z miłości. Milczenie inspirowane wielką otwartością na słowo, które przychodzi od Boga, które objawia nam Jego obecność, które ma twarz, oblicze Chrystusa. To oblicze nam odsłania.
Powróćmy może do sympozjum. Jaki jest program dalszych dni, dalszych sesji?
W kolejnych dniach będzie prezentowany cały szereg tematów, między innymi dzisiaj temat egzegeza a teologia, następne dni temat obecność Słowa Bożego w życiu Kościoła i kolejne dni z kolei Słowo Boże w dziele ewangelizacji i inkulturacji po prostu rola Słowa Bożego we współczesnym świecie. Obrady odbywają się zarówno w formie sesji plenarnych, jak też pracy w grupach. Dzisiaj na przykład o godzinie 15:30 przedstawiciele polskiej biblistyki, a mianowicie chciałbym tu wspomnieć, jest przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, jest ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, przedstawiciel Wydziału Teologii z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jesteśmy we dwóch z kulu, mianowicie jest ksiądz doktor Henryk Drawnel, światowej klasy kumranolog i ja jako dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych i równocześnie przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Będziemy chcieli mówić w naszych wystąpieniach, jak Słowo Boże w rzeczywistości polskiej może być w wolnej ojczyźnie wykładane na uniwersytetach państwowych, co jest po prostu wielkim fenomenem, czymś naprawdę wspaniałym. Możemy z tego być dumni. Ksiądz doktor Artur Malina będzie mówił właśnie o wielkich szansach, jakie są z tym związane, że Słowo Boże przez wspaniale wykształconych biblistów może być wykładane właśnie młodzieży, niekoniecznie studiującej teologię, ale również, prawda, z innych wydziałów Uniwersytetu Państwowego. A równocześnie będzie mówił o pewnego rodzaju niebezpieczeństwach, jakie się z tym łączą, bo to obserwujemy aktualnie, że na przykład Wydział Teologii na Uniwersytecie Państwowym, jeżeli biblista chce otrzymać grant badawczy, musi tak zracjonalizować temat, żeby on nie budził podejrzeń, że jest to temat, który ściśle łączy się z drogą poznania właśnie przez wiarę. Cały szereg kwestii musi się obchodzić po prostu jakimiś takimi drogami okrężnymi, bo inaczej tego rodzaju projekty badawcze nie otrzymują żadnego wsparcia, po prostu są uznawane za konfesyjne. A tak nie jest, jak widzieliśmy, prawda, na początku konferencji arcybiskupa Ravazziego, to stwierdzenie o równoważności poznawania, dochodzenia do misterium świata i życia człowieka drogą filozofii i teologii oraz drogą badań empirycznych i historii rozumianej racjonalistycznie, to są dwie równoznaczne po prostu drogi, a nawet, jak mówił profesor Heller, potrzebny jest między nimi dialog. Ravazzi to bardzo pięknie powiedział, że jedynie w prasie brukowej i takiej, prawda, niskiego lotu za jedyną godną człowieka drogę poznawania uznaje się te właśnie badania empiryczne, co jest oczywiście wielkim zubożeniem i niesprawiedliwością, ponieważ bez filozofii, bez teologii, bez poezji, bez literatury, która przecież nie ma z empirią wiele wspólnego, trudno sobie wyobrazić życie współczesnego człowieka. A więc ten aspekt polski będzie prezentowany. Ja ze swej strony w swoim referacie będę chciał przedstawić, jak bibliści polscy służą duszpasterzom, w jakich wymiarach. Będę mówił na temat naszych oddziaływań i pomocy, jakie dostarczamy duszpasterzom w wymiarze przepowiadania Słowa Bożego, w wymiarze katechezy, w wymiarze pogłębiania życia duchowego i w wymiarze apostolatu biblijnego, który jest dzisiaj niesamowicie ważny. Jest to przecież realizacja programowego praktycznie hasła pontyfikatu Jana Pawła II, wzywającego do nowej ewangelizacji. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chrystusowi, który nie przychodzi do nas dzisiaj inaczej, jak przede wszystkim właśnie pod słowami Ewangelii, pod słowami Słowa Bożego, prawda, pod formą Słowa Bożego, które jest nam przekazywane w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Natomiast ksiądz profesor Chrostowski przedstawi w swoim referacie historię naszej polskiej biblistyki, jej główne osiągnięcia dotychczas po prostu, jakie miały miejsce. Sądzę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z udziałem wielu znajomych i przyjaciół, kolegów biblistów, również z innych części świata i Europy, nie tylko z Polski. Jakkolwiek obecność Polaków na Biblikum na Uniwersytecie Gregoriańskim jest bardzo znacząca, co nas bardzo cieszy.
Z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Ciąg dalszy wywiadu jutro. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.